Proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed chwilą usłyszeliśmy o trzęsieniu ziemi i tsunami, które wystąpiły w Japonii 11 marca tego roku. Jak wszyscy wiemy, zdarzenia te wywołały m.in. awarię elektrowni jądrowej w Fukushimie w Japonii. Była to druga co do wielkości awaria w historii po zdarzeniach w Czarnobylu w 1986 roku. Ja teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnych aspektach awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie. Zacznę od podstawowych informacji o działaniu reaktorów i elektrowni jądrowych. Następnie wymienię najważniejsze awarie, jakie mogą się tam wydarzyć. A wreszcie przedstawię Państwu przebieg awarii i akcji ratunkowej w Fukushimie. I na koniec powiem parę słów o zabezpieczeniach stosowanych w nowoczesnych reaktorach, które mają między innymi takim awariom zapobiec. Otóż podstawą działania elektrowni jądrowej jest zjawisko łańcuchowego rozszczepienia jąder atomowych. Reakcja ta polega na tym, że jeżeli w jakieś jądro uderzy neutron, to jądro to może rozpaść się na dwa fragmenty z jednoczesną emisją kilku neutronów. Po pierwsze, w takim rozpadzie jądra wyzwala się duża ilość energii, około milion razy więcej niż przy spalaniu węgla. A poza tym te wyemitowane neutrony mogą uderzyć w kolejne jądra i wywołać kolejne rozszczepienia, w wyniku czego reakcja się nie zatrzymuje, tylko trwa nadal, sama się podtrzymuje, tak jak w przypadku spalania węgla na przykład. Większość jąder nie ulega takiemu rozszczepieniu. W praktyce istnieje tylko jeden naturalnie w przyrodzie występujący nuklid, który ulega takiej reakcji. Jest to jądro uranu, a ściślej rzecz biorąc jego izotop uran-235. I właśnie z tego powodu tenże uran-235 jest podstawą całej energetyki jądrowej i paliwem reaktorów jądrowych. Proszę Państwa, paliwo zawierające ten uran przygotowuje się zwykle w postaci takich pastylek paliwowych, które mają około centymetra wysokości i kilka milimetrów średnicy. Następnie pastylki te wsypuje się w takie długie metalowe rurki wykonane ze stopu cyrkonu i uzyskuje się w ten sposób tak zwane pręty paliwowe, które tu są właśnie przedstawione. Następnie te pręty grupuje się po 200, czasami 300 w tak zwane zespoły paliwowe, które wyglądają tak, jak tutaj pokazano. One mają długość około 4 metrów i ważą kilkaset kilogramów. Takie zespoły paliwowe ustawia się następnie obok siebie, jeden obok drugiego, w pewien wzór, taki jak na przykład zaznaczony na tym rysunku. I w ten sposób powstaje rdzeń reaktora, czyli podstawowa część reaktora, tam gdzie jest paliwo, tam gdzie zachodzi reakcja rozszczepienia. Okazuje się jednak, że te neutrony, które są emitowane z reakcji rozszczepienia, poruszają się zbyt szybko, aby wydajnie wywoływać kolejne reakcje rozszczepienia. Aby zatem reakcja nam nie wygasła, musimy te neutrony spowolnić. I robi się to, przepuszczając je przez specjalny materiał zwany moderatorem, którym zwykle jest woda. Aczkolwiek możliwe są też inne, jak grafit. Teraz w jaki sposób my właściwie odbieramy tę energię, która wydziela się w reakcji rozszczepienia? Otóż bezpośrednim wynikiem reakcji rozszczepienia jest podgrzewanie paliwa jądrowego, czyli podgrzewanie całego rdzenia. Czyli po prostu wydzielanie ciepła. So, niezależnie od tego, czy to ciepło jest nam do czegoś potrzebne, czy nie, musimy je z paliwa odprowadzić, czyli musimy po prostu paliwo chłodzić, ponieważ w przeciwnym razie by się ono stopiło. A zatem musi być kolejny materiał zwany chłodziwem i nim jest również woda w większości reaktorów, choć możliwe są też inne materiały. Tak więc w typowym reaktorze woda pełni podwójną rolę. Z jednej strony jest moderatorem spowalniającym neutrony, z drugiej strony chłodziwem. No i wreszcie, dzięki reakcji łańcuchowej działa również bomba atomowa, jak wiemy. A różnica między reaktorem a bombą jest taka, że w reaktorze chcemy nad tą reakcją panować, aby ona nam się nie wymknęła spod kontroli. W jaki sposób można nad reakcją łańcuchową panować? Ano absorbując część neutronów, które zostały wydzielone w reakcji rozszczepienia. No bo jeżeli neutron zostanie zaabsorbowany, no to on już nie może wywołać kolejnych rozszczepień i wtedy reakcja spowalnia. A zatem do kontroli reakcji potrzebny nam jest kolejny materiał, tak zwany absorber, czyli coś, co pochłania neutrony. Zwykle jest to bor, pierwiastek bor, przygotowany w postaci tak zwanych prętów kontrolnych. W reaktorach takich jak w Fukushimie taki pręt kontrolny wygląda w ten sposób. Są to raczej takie płyty niż pręt, dwie skrzyżowane płyty, które chodzą w górę i w dół pomiędzy zespołami paliwowymi. Tu mamy cztery zespoły paliwowe i w tym krzyżu pomiędzy chodzą te pręty kontrolne. Wymieniłem Państwu wszystkie podstawowe elementy, z jakich składa się reaktor jądrowy. No teraz jeszcze powiedzmy, jak to wszystko działa i w jaki sposób w elektrowni produkuje się prąd. Otóż tutaj na czerwono mamy zaznaczony rdzeń reaktora, czyli te zespoły paliwowe. Tutaj w reaktorach, takich jak w Fukushimie, pręty kontrolne wsuwa się od dołu. Wszystko to jest umieszczone w tak zwanym zbiorniku reaktora. Do tego zbiornika od dołu wprowadzana jest woda, która następnie przepływa pomiędzy prętami paliwowymi, spełniając te dwie funkcje, o których mówiłem. Z jednej strony spowalniając neutrony, a z drugiej odbierając ciepło. W reaktorach tego typu jak w Fukushimie ta woda przepływając przez reaktor wrze, czyli zamienia się w parę, która jest z reaktora wyprowadzana odpowiednią rurą i podawana na turbinę. Para napędza turbinę, turbina napędza prądnicę i stąd mamy prąd. Ta para, która przejdzie przez turbinę, jest następnie schładzana w tak zwanym skraplaczu. Tutaj jest kolejny obieg wody chłodzącej, który nam tą parę skrapla i pompowana z powrotem do reaktora. Proszę zatem zauważyć, że zasada wytwarzania prądu jest tutaj taka sama jak w elektrowni węglowej. Również jest turbina napędzana parą, tyle tylko, że ta para nie jest wytwarzana w kotle węglowym, tylko w reaktorze. Przy tej okazji chciałem powiedzieć o pewnych podstawowych aspektach bezpieczeństwa reaktorów jądrowych. No otóż, jakaby awaria się nie zdarzyła, najgorsze, co nam grozi, to wydostanie się substancji radioaktywnych do środowiska. A żeby temu zapobiec, stosuje się kilka tak zwanych barier bezpieczeństwa, kolejne bariery, które mają zatrzymać te substancje promieniotwórcze. No i pierwszą z tych barier są koszulki prętów paliwowych, czyli te długie pręty, które Państwu pokazywałem poprzednio. W normalnych warunkach żadne substancje radioaktywne nie wydostają się poza te pręty. A jeżeli jednak pręty zostaną w jakiś sposób zniszczone, to kolejną barierą bezpieczeństwa jest zbiornik reaktora, no wraz z całym tym, że tak powiem, orurowaniem. Prawda? Tutaj substancje radioaktywne są zatrzymywane. Jeżeli to zawiedzie, jeżeli tutaj nastąpi jakaś dziura, to mamy jeszcze tak zwaną obudowę bezpieczeństwa, która stanowi trzecią i ostatnią barierę zapobiegającą rozprzestrzenianiu się substancji promieniotwórczych. Takie właśnie mniej więcej rozwiązanie było zastosowane w Fukushimie. Tutaj jest taki przekrój przez budynek reaktora. To brązowe to jest zbiornik reaktora. A to żółte, tutaj niezbyt dobrze widoczne, to jest obudowa bezpieczeństwa, która ma postać takiej gruszki. I na dole znajduje się również taki torus, który też jest częścią obudowy bezpieczeństwa. No mniejsza o to dlaczego, ale tak ta obudowa wygląda. Wszystko to jest umieszczone w budynku reaktora, który już w zasadzie nie pełni roli bariery bezpieczeństwa, tylko po prostu taką funkcję konstrukcyjną. Hala turbin, czyli tam, gdzie znajduje się turbina, to jest turbina, i generator, czyli prądnica, tutaj. To nie jest zdjęcie akurat z Fukushimy, no ale to mniej więcej wszędzie tak samo wygląda. Także jak patrzymy na elektrownię jądrową, to widzimy zasadniczo dwa główne budynki. Budynki reaktorów, które są tutaj, i hale turbin, które w przypadku Fukushimy wyglądały właśnie w ten sposób. No to przejdźmy teraz do awarii, jakie potencjalnie mogą się zdarzyć w elektrowni jądrowej. No, nie wiem, co Państwo akurat na ten temat myślą, natomiast no chyba często zadajemy sobie pytanie, czy reaktor jądrowy może wybuchnąć tak jak bomba jądrowa. Proszę Państwa, otóż chciałem na początku podać taki bardzo prosty argument, że nie. Otóż, żeby zrobić bombę atomową, to nie jest takie proste. Trzeba się nieźle nad tym napracować, żeby ta bomba wybuchła, i zastosować pewne specjalne rozwiązania nastawione na wybuch, których w reaktorze po prostu nie ma, a wręcz przeciwnie. Otóż, jaki jest problem z bombą? Mianowicie, może się zdarzyć, że energia wydzielana w tym materiale rozszczepialnym doprowadzi do rozpadnięcia się bomby, zanim nastąpi właściwy wybuch. I wtedy mamy taki wybuch malutki, prawda, który no, jest porównywalny, powiedzmy, z wybuchem zwykłych materiałów wybuchowych chemicznych. W związku z tym trzeba tak skonstruować bombę, żeby cała energia wydzieliła się w jak najkrótszym czasie, jeszcze zanim bomba się rozleci. Żeby to osiągnąć, to reakcję łańcuchową w bombie podtrzymuje się w sposób zupełnie inny niż w reaktorze. Mianowicie nie stosuje się moderatora, który spowalnia neutrony, a w zamian za to używa się bardzo wysoko wzbogaconego uranu. Ja o tym nie powiedziałem, przepraszam. Uran naturalny tylko w niecałym procencie składa się z tego izotopu rozszczepialnego uranu 235, a pozostałe 99% to jest nierozszczepialny uran 238. W związku z tym, żeby w ogóle reaktor albo bomba funkcjonowały, trzeba w pewien sposób zwiększyć zawartość tego rozszczepialnego izotopu, i to się nazywa wzbogaceniem. W bombie to wzbogacenie sięga 90% albo nawet więcej. Czyli po pierwsze, neutrony nie są spowalniane, poruszają się bardzo szybko. Po drugie, jest duże wzbogacenie, czyli te jądra rozszczepialne są bardzo gęsto upakowane, są bardzo blisko siebie. W związku z tym czas przelotu neutronu między jednym rozszczepieniem a drugim jest bardzo krótki, wynosi około 10 do minus 12 sekundy. Inaczej mówiąc, jedną pikosekundę, a inaczej mówiąc jedną bilionową część sekundy. Tymczasem w reaktorze mamy moderator, który bardzo spowalnia neutrony i znacznie mniejsze wzbogacenie uranu, około 5%, czyli dużo większe odległości pomiędzy rozszczepialnymi jądrami. I wszystko to powoduje, że czas przelotu neutronu między jednym rozszczepieniem a drugim jest rzędu jednej milisekundy, czyli jednej tysięcznej sekundy. Proszę bardzo.
Ja bym chciała zapytać, ponieważ skądinąd wiem, że w reaktorze numer 3 było paliwo, które stosowane jest w bombach jądrowych w Fukushimie. Jak pan się do tego odniósł? Ponieważ ja to wiem z pracy. Tak. Być może coś innego wiem niż państwo.
Więc tak. Taki typowy reaktor zawiera w sobie paliwo złożone wyłącznie z uranu. W 5% jest to uran-235 rozszczepialny, a w pozostałych 95% nierozszczepialny uran-238. Natomiast w czasie pracy reaktora produkuje się pewien inny izotop, inne jądro, pluton-239, który w ogóle w przyrodzie nie występuje. Tak? On tylko może zostać wyprodukowany sztucznie w reaktorze. I tenże pluton-239 okazuje się też jest izotopem rozszczepialnym. Jest to drugi taki najważniejszy izotop rozszczepialny oprócz uranu-235, tyle tylko, że sztuczny. Tak? No i rzeczywiście z pewnych powodów on się szczególnie dobrze nadaje do budowy bomby. Aczkolwiek bombę można zrobić też z uranu. Jak państwo być może wiedzą, bomba zrzucona na Hiroshimę była bombą uranową, a na Nagasaki bombą plutonową. Ale żeby to była bomba, to tego u plutonu musi być właśnie powyżej 90%. A no, lepiej jest go wykorzystywać w jakiś sposób pokojowy, prawda? W związku z czym również używa się go w reaktorach jako paliwo, ale również jego jest około 5%. Tak? Więc to się nawet nazywa MOX, takie paliwo, mixed oxide, czyli zmieszany pluton z uranem. No i on ma tyle wspólnego z bombą, że bomby się na ogół robi z plutonu, natomiast to nie zmienia faktu, że to wzbogacenie jest tylko 5%, podobnie jak w reaktorach pracujących na uranie. No dobrze, więc czas przelotu neutronu pomiędzy dwoma rozszczepieniami wynosi około jednej milisekundy, czyli jednej tysięcznej sekundy. W porównaniu z jedną bilionową w bombie widzimy, że reaktor jest około miliard razy wolniejszy, jeśli tak można powiedzieć. Skoro zatem w bombie trzeba się nieźle napracować, żeby ona wybuchła, zanim się rozpadnie, to w reaktorze jest to zupełnie niemożliwe. Najgorsze, co się może stać w reaktorze, to że z jakichś powodów nastąpi niekontrolowany rozwój reakcji łańcuchowej, czyli na przykład zostaną wyjęte wszystkie pręty bezpieczeństwa, tak jak to miało miejsce w Czarnobylu. No i co się wtedy może stać? Wtedy może właśnie nastąpić takie rozpadnięcie się reaktora, czyli coś, co w najgorszym razie będzie przypominało wybuch brudnej bomby. No. Ale absolutnie nie jest to wybuch jądrowy. W praktyce scenariusz takiego wydarzenia jest taki, że następują różnego rodzaju wybuchy termiczne i chemiczne. Czyli albo wybuch pary, gwałtowne rozprzężenie się pary, albo pewne wybuchy chemiczne, związane z jakimiś reakcjami chemicznymi, które tam w sposób wybuchowy zachodzą. Proszę państwa, no i nieszczęśliwym przykładem takiego właśnie scenariusza była awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Tutaj jest zdjęcie reaktora po awarii. No i to zdjęcie stanowi dowód, że nie zaszedł tam żaden wybuch jądrowy, ponieważ gdyby nastąpiły tam wybuchy jądrowe, no to cała ta elektrownia zostałaby zmieciona z powierzchni Ziemi. A tymczasem widać, że tutaj no, dach został wysadzony w powietrze i częściowo ściany, ale budynki znajdujące się zaraz obok No, stoją tak jak stały. Otóż reaktor w Czarnobylu jako moderator miał grafit. I to jest rozwiązanie no, gorsze od reaktorów wodnych, które jako moderator mają wodę, ponieważ w przypadku reaktorów wodnych jest jeszcze jeden mechanizm obronny. Mianowicie, jeżeli reakcja wymknie się spod kontroli, no to gwałtownie rośnie moc, wszystko tam się nagrzewa i powoduje wyparowanie tej wody. Prawda? Przeprowadzano nawet testy, w których po prostu z jakiegoś reaktora wyjęto pręty bezpieczeństwa i ta woda nawet nie tyle wyparowuje, co zostaje po prostu wyrzucona w postaci takich kropel z reaktora. No a jeżeli nie ma wody, no to nie ma moderatora i reakcja się po prostu zatrzymuje. Co nam zatem naprawdę grozi w przypadku awarii reaktora? Otóż główne zagrożenie związane jest z tak zwanym ciepłem powyłączeniowym. Proszę Państwa, świeże paliwa jądrowe, co prawda jest promieniotwórcze, ale w bardzo małym stopniu. Nie wiem, czy Państwo sobie z tego zdają sprawę. W tak małym, że można je bezpiecznie dotykać gołymi rękami albo w rękawiczkach. I tak właśnie w elektrowniach jądrowych personel z paliwem jądrowym świeżym pracuje. Natomiast w wyniku pobytu w reaktorze, w wyniku reakcji łańcuchowej, ono się rzeczywiście robi bardzo promieniotwórcze. No i czyli powstają tam promieniotwórcze izotopy. One wydzielają promieniowanie. No i mówiąc w sposób maksymalnie uproszczony, to promieniowanie też podgrzewa paliwo jądrowe. No. Z bardzo dużą mocą. Otóż nawet jak zatrzymamy reakcję łańcuchową poprzez wprowadzenie prętów kontrolnych, to i tak w takim paliwie wskutek rozpadów jądrowych wydziela się moc około 100 MW. To jest moc porównywalna z mocą przeciętnego bloku elektrowni węglowej, która wynosi powiedzmy 250 MW. Czyli widać, że jest to ogromna moc. No, następnie ona spada i po paru dniach osiąga kilka megawatów, ale na takim poziomie utrzymuje się przez długi czas. Dlatego po wyłączeniu reaktora, nawet w sytuacji normalnej, trzeba to paliwo nadal chłodzić, żeby się nie stopiło. Początkowo chłodzi się je w reaktorze, czyli po prostu przepompowuje się cały czas tę wodę chłodzącą, pomimo że reaktor już nie działa. A potem przez kilka lat trzyma się paliwo w specjalnych basenach na wypalone paliwo, które znajdują się tuż obok reaktora, no i które wyglądają mniej więcej tak, jak na tym zdjęciu. No i w związku z tym, nawet no musimy to paliwo chłodzić, no i jeżeli tego chłodzenia zabraknie, to jest niedobrze. W jaki sposób może zabraknąć chłodzenia? Paliwa w reaktorze albo w basenie. No jedna możliwość to, że na przykład pęknie rura albo nastąpi jakaś nieszczelność i ta woda się po prostu wyleje. Prawda? Inna możliwość to, że woda co prawda jest, ale nie mamy, ale nie działają pompy, tak, które by tą wodę przepompowywały przez rdzenie. Jeżeli nie ma chłodzenia, to co się może stać? No, to paliwo osiąga tak wysoką temperaturę, że po prostu może się stopić. To jest to słynne stopienie rdzenia, po angielsku meltdown. I taki stopiony rdzeń no, pod wpływem grawitacji spływa na dół zbiornika. Jest na tyle gorący, że może ten zbiornik przetopić. Może również przetopić betonową obudowę bezpieczeństwa. No i wtedy radioaktywne substancje wydostają się do gleby. Jakie zabezpieczenia przeciwko temu się stosuje? No są najrozmaitsze awaryjne układy chłodzenia, które właśnie w nieprzewidzianych sytuacjach mają ten rdzeń chłodzić. No ale one na ogół wymagają zasilania. No, no bo to są jakieś pompy, które muszą tę wodę pompować. No a zasilanie z sieci energetycznej nie zawsze jest. W związku z tym elektrownia jest wyposażona w awaryjne generatory diesla, które się włącza w przypadkach niebezpiecznych i które mają zasilać te pompy do chłodzenia rdzenia. No, proszę Państwa, wreszcie trzecia sprawa, o której chciałem tutaj powiedzieć, no to ogólnie jest tak, że w wysokiej temperaturze wszystkie reakcje chemiczne zachodzą szybciej. Wszystko jest bardziej reaktywne chemicznie niż w temperaturach zwykłych. Również w wysokiej temperaturze znacznie szybciej zachodzi reakcja utleniania, czyli korozji, albo mówiąc językiem potocznym rdzewienia po prostu elementów metalowych. W reaktorze szczególnie jest na to narażona właśnie ta koszulka paliwowa, prętów paliwowych, która stanowi pierwszą barierę bezpieczeństwa. Ona w dużej mierze składa się z cyrkonu. Otóż woda reaguje z cyrkonem w ten sposób, że tlen łączy się z cyrkonem, tworząc tlenek cyrkonu, a wodór się uwalnia. Czyli w ten sposób produkuje się duża ilość wodoru. Jeżeli ten wodór w jakikolwiek sposób napotka na swobodny tlen, taki jaki na przykład jest w powietrzu, no to się z nim gwałtownie łączy, tworząc wodę. No, produkt tej reakcji jest to prawda zupełnie niegroźny, ale jest to reakcja wybuchowa, czyli niebezpieczna. Dodatkowo, oprócz tego, że wodór może spowodować wybuch, no to następuje korozja tych koszulek prętów paliwowych, prawda? A zatem one mogą się uszkodzić, no i wtedy mamy straconą pierwszą barierę bezpieczeństwa. Przejdźmy teraz do awarii w Fukushimie. Otóż Japonia posiada w sumie 54 reaktory jądrowe, bodajże w 18 elektrowniach, które są rozlokowane, tak jak tutaj pokazano. Elektrownia Fukushima Daiichi, o której mówimy, znajduje się tutaj, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od epicentrum tego nieszczęsnego trzęsienia ziemi. Otóż elektrownia ta posiada 6 reaktorów, czyli tak zwanych bloków. Wszystkie są to reaktory wodne wrzące, czyli takie, o jakich mówiłem na tym schemacie. Zostały one zaprojektowane w latach 60., natomiast zbudowane w latach 70. Pierwszy w 70., ostatni w 79. Czyli wszystko to są reaktory starsze niż reaktor w Czarnobylu, który również powstał w roku 79. Otóż 11 marca pracowały tylko pierwsze 3 bloki. Bloki od 4 do 6 były wyłączone, w związku z czym reaktory tych bloków nie sprawiły w zasadzie żadnych problemów podczas awarii, ponieważ były wyłączone. Problem związany był tylko z reaktorami od 1 do 3. Natomiast reaktor 4, nie dość, że był wyłączony, to jeszcze całe paliwo z niego było czasowo przechowywane w tym właśnie basenie na wypalone paliwo. A zatem basen ten zawierał dosyć świeże paliwo i to ten basen sprawił pewne problemy, no nawet spore, podczas awarii. Otóż 11 marca o 14.46 nastąpiło trzęsienie ziemi, o którym słyszeliśmy, o sile 9, no, albo niektórzy podają 8,9 w skali Richtera. Elektrownia była przygotowana na około 8 stopni w skali Richtera. To się nie da tak dokładnie powiedzieć, bo to, co jest ważne, to są przyspieszenia gruntu, a nie ta skala Richtera, ale powiedzmy, że mniej więcej na 8 była przygotowana. No, trzęsienie to przepraszam, ale niemniej jednak wszystko zadziałało poprawnie. To znaczy, reaktory zostały automatycznie wyłączone przez wsunięcie prętów kontrolnych. Reakcja łańcuchowa została zatrzymana. No, natomiast trzeba było dalej chłodzić to paliwo w reaktorach, bo wydzielało się w nich ciepło powyłączeniowe. No i tutaj również wszystko, tutaj niestety powstał taki problem, że w wyniku trzęsienia ziemi elektrownia została odcięta od zasilania z zewnątrz.
Przepraszam bardzo, O ile słyszałem, to 9 w skali Richtera to było w epicentrum, a nie przy elektrowni. Przy elektrowni to było chyba góra 7.
Proszę pana, no nie wiem. Ja słyszałem, że było 9 przy...
Że tak powiem, w tym jądrze samym.
No, pan, który wygłaszał poprzedni wykład, na pewno by na to odpowiedział. Ja zawsze słyszałem i wszędzie czytałem o 9 w samej elektrowni. Proszę pana, to no, skoro o tym mówimy, to jest też tak, że różne rodzaje gruntu się różnie trzęsą. Inaczej się trzęsą skały osadowe, a inaczej na przykład granity, takie skały twarde. Otóż przy wyborze lokalizacji elektrowni umieszcza się je na takich skałach, które się trzęsą jak najmniej. I czyli na skałach twardych. Okoliczne...
Przepraszam, ale to chyba nie o trzęsienie ziemi chodziło jak sensu stricte, tylko o tsunami, na które...
No, ale proszę pani, na razie mówię o trzęsieniu ziemi. O tsunami zaraz będzie. No dobrze, w każdym razie reaktory się wyłączyły. Niestety zostało odcięte zasilanie z zewnątrz sieci energetycznej, bo po prostu trzęsienie ziemi zniszczyło sieć, te słupy i druty. No w związku z tym włączyły się poprawnie awaryjne generatory diesla i normalnie rozpoczęło się chłodzenie awaryjne reaktorów. Więc gdyby to zdarzenie się na tym skończyło, to właściwie nic poważnego by się nie stało. Niestety około godzinę później nadeszło to tsunami, które w Fukushimie miało wysokość 14 metrów. Elektrownia posiada taki malutki falochron o wysokości około 6 metrów. Różne źródła podają, ale około 6. I w zasadzie nie on stanowił właściwe zabezpieczenie. Właściwym zabezpieczeniem było to, że te budynki się znajdowały po prostu na pewnej wysokości od 10 do 13 metrów. No ale niestety było to i tak mniej niż wysokość tej fali. W związku z tym fala wdarła się na teren elektrowni. Tak to wyglądało o godzinie 15.42. Minutę później już było tak. Ale w ciągu kilkunastu minut woda w zasadzie opadła. Dosyć krótko to trwało, no ale narobiło dużo szkód. W szczególności uszkodziło te awaryjne generatory diesla, a nawet zmyło zbiorniki z paliwem dla tych generatorów. To chyba nie są akurat te zbiorniki, no ale widać, że ta fala tutaj je zmywa. Zbiorniki z paliwem diesla zostały zmyte w podobny sposób. No czyli mamy najgorsze, co może się zdarzyć. Nie ma zasilania zupełnie i w związku z tym nie ma chłodzenia rdzeni reaktorów. A zatem występuje niebezpieczeństwo stopienia rdzenia. No ale co się dzieje najpierw? Najpierw rośnie tutaj temperatura z powodu chłodzenia, z braku chłodzenia. Jak rośnie temperatura, no to tworzy się wodór w taki sposób, jak państwu powiedziałem. Tworzy się również para wodna. Tak? No ta woda tutaj pod wpływem temperatury zaczyna parować, jest coraz więcej pary, a zatem rośnie ciśnienie. Ciśnienie rośnie na tyle, że występuje niebezpieczeństwo rozsadzenia zbiornika reaktora. Na to jest reaktor przygotowany. Otwiera się tutaj zawór bezpieczeństwa i ta para wodna wraz z wodorem, no i niestety z substancjami radioaktywnymi, wydostaje się do obudowy bezpieczeństwa. Taką rurką do obudowy bezpieczeństwa. Obudowa bezpieczeństwa wyposażona jest w pewne systemy zmniejszające ciśnienie. Na przykład ta woda tutaj temu służy. A niemniej jednak w takiej sytuacji awaryjnej również ciśnienie w obudowie bezpieczeństwa niebezpiecznie rośnie i występuje ryzyko rozsadzenia obudowy bezpieczeństwa. W takiej sytuacji operatorzy decydują się na upuszczenie tego, co tutaj jest, do budynku reaktora, czyli pary wodoru łącznie z substancjami radioaktywnymi.
Co jest do budynku reaktora?
No. Nie, nie, właśnie nie do atmosfery. Znaczy próbowano robić wszystko, żeby substancje radioaktywne nie wydostały się do atmosfery i standardowa procedura przewiduje wypuszczanie ich do poddach, czyli do budynku.
Prawda? Budynek jest szczelny?
Budynek nie jest hermetycznie szczelny. No niemniej jednak znacznie mniej by się wydostało, niż gdyby wypuścić je po prostu na zewnątrz. Prawda?
W tym momencie te substancje radioaktywne?
No tak, bardzo dobre pytanie. Otóż właśnie ten proces korozji koszulek prętów paliwowych, który następuje w podwyższonej temperaturze, doprowadził do ich uszkodzenia. Również inne zjawiska związane z wysoką temperaturą prowadzą do uszkodzenia prętów paliwowych, ale ten proces korozji jest taki najważniejszy. No więc niestety została tutaj złamana ta pierwsza bariera i cała para wodna znajdująca się w reaktorze była już promieniotwórcza. No tak, więc wypuszczono tutaj część tej pary, no uważając, że znacznie lepiej jest zrobić tak, niż doprowadzić do eksplozji obudowy bezpieczeństwa, bo to by doprowadziło do znacznie większego uwolnienia się substancji promieniotwórczych. No ale niestety ten wodór, jak się zetknął tutaj w budynku z tlenem, no to wybuchł. Eksplozja ta wyglądała tak. Widzieliśmy takie zdjęcia w telewizji. No i doprowadziła do zniszczenia górnej części budynków. Bo ta część dolna jest betonowa, a ta górna była, no taką miała konstrukcję ażurową, powiedzmy. Dlatego została wysadzona w powietrze. Proszę Państwa, następnie zdano sobie sprawę, że coś złego dzieje się w basenach z wypalonym paliwem. Otóż te baseny są usytuowane tutaj. Może to się wydaje dziwne, dlaczego na górze, a nie gdzieś na dole. No ale to ma pewien powód. Mianowicie jak się wyjmuje wypalone paliwo z reaktora, to się to wszystko tutaj zalewa wodą. I całą operację przeprowadza się pod wodą, po to, żeby się chronić od promieniowania. Tutaj jest jakaś śluza pomiędzy reaktorem a basenem i normalnie pod wodą się te pręty transportuje do basenu. No niestety baseny, znaczy tak, z jednej strony paliwo w basenach już jest w dużym stopniu wychłodzone, to ciepło powyłączeniowe jest znacznie mniejsze niż w reaktorze, więc z tego punktu widzenia sytuacja jest lepsza. Z drugiej strony one nie są w zasadzie w żaden sposób chronione, nie posiadają żadnego zbiornika, żadnej obudowy bezpieczeństwa, a zatem jeżeli dojdzie tam do zniszczenia koszulek prętów paliwowych, no to już mamy uwolnienie substancji do środowiska. No szczególne problemy stworzył ten basen w reaktorze numer 4, ponieważ było tam stosunkowo świeże paliwo wyjęte czasowo z reaktora. No a zatem co się dzieje? Tutaj normalnie w tych basenach również jest ciągły obieg wody, czyli są pompy, które tę wodę pompują. W sytuacji, kiedy nie było zasilania, pompy nie działały, obiegu nie było, więc woda zaczyna odparowywać. Poza tym wskutek trzęsienia ziemi doszło prawdopodobnie do jakichś tutaj mechanicznych uszkodzeń, czyli woda mogła również częściowo wycieknąć. No i koniec końców to paliwo pozostaje bez chłodzenia, co doprowadza do rozszczelnienia koszulek paliwowych, czyli uwolnienia jakichś substancji promieniotwórczych, no i do nadtopienia paliwa w znacznie mniejszym stopniu niż w rdzeniu, ale jednak. To jest zdjęcie jednego z basenów. Nie wiem dokładnie, w którym momencie całej awarii, ale niemniej jednak widać tutaj kłęby pary, które się z tej wody unoszą. No to co w takiej sytuacji należało robić? W takiej sytuacji należało zrobić wszystko, żeby zapewnić chłodzenie paliwa zarówno w reaktorach, jak i w basenach, aby nie dopuścić do jego stopienia. No a zatem polewano reaktory i baseny z wodą przy pomocy helikopterów, które tutaj w takich wiadrach brały wodę z morza i wylewały na elektrownię. Również przy pomocy wozów strażackich. Akcję tę musiano przerywać kilkukrotnie ze względu na zbyt wysoki poziom promieniowania. Dopiero zamontowano specjalne osłony w tych helikopterach. Sprowadzono również od armii amerykańskiej takie specjalne wozy, które mogły tą wodą polewać z odległości 50 metrów, czyli wystarczająco dużej, żeby nie powodować narażenia na promieniowanie. No, starano się również wpompowywać wodę do samego reaktora i do basenu. I tutaj, proszę Państwa, taka uwaga. No niestety w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami przestały działać wodociągi. A zatem nie było wody słodkiej. No jedyna woda, jaka tam na podorędziu była, to woda morska. Ale z wodą morską jest problem, bo ona zawiera dużo różnego rodzaju soli, które są po prostu żrące. I wlanie ich do reaktora oznaczało, że ten reaktor już nigdy nie będzie mógł zostać użyty, ponieważ zostanie zniszczony przez te sole zawarte w morskiej wodzie. No i przez pewien czas wahano się z tą decyzją, ale dosyć szybko ją podjęto, wychodząc z słusznego założenia, że jednak opanowanie sytuacji jest ważniejsze niż późniejsza eksploatacja elektrowni. A zatem rozpoczęto wpompowywanie wody morskiej zarówno do reaktora, jak i do basenów. Tutaj widzimy akcję zanurzania takiej specjalnej podwodnej pompy, która tą wodę taką rurą pompowała do basenu w reaktorze czwartym. Wodę tą doprowadzano przy pomocy pompy do betonu. To jest taka pompa do betonu, jaką na każdej budowie można zobaczyć. Do samego reaktora nie można było tam podejść, odkręcić jakiegoś kranu i wlać, bo tam się nie można zbliżyć w sytuacji awaryjnej, w związku z czym wodę tę próbowano do reaktora wlewać za pośrednictwem systemu rozmaitych rur, które normalnie są do reaktora podłączone. No ale w sytuacji, kiedy wszystko tam było częściowo zniszczone przez trzęsienie ziemi czy też tsunami, operacje te nie były do końca skuteczne. Poziom wody w reaktorach był taki, że część paliwa wystawała ponad tą wodę. No i w związku z tym koniec końców nastąpiło częściowe stopienie rdzeni, które po spłynięciu na dół najprawdopodobniej częściowo uszkodziły też zbiorniki reaktora. No. Czyli niestety mamy tutaj do czynienia z pęknięciem wszystkich trzech barier bezpieczeństwa, przede wszystkim koszulek prętów paliwowych, zbiorników reaktorów w wyniku działania stopionego rdzenia, i samych obudów bezpieczeństwa wskutek wybuchów wodoru. Niemniej jednak nie nastąpiło tutaj takie zjawisko, żeby ten rdzeń się jakoś tak masowo wylał z tego reaktora. To były tylko jakieś takie nadtopienia i pewne nieszczelności, które tam powstały. Tak jak przed chwilą mówiłem, zarówno reaktory, jak i baseny próbowano w najrozmaitszy sposób polewać wodą. Ale woda ta w kontakcie z prętami paliwowymi wypłukiwała z nich oczywiście substancje promieniotwórcze. Sama stawała się promieniotwórcza. I ta woda się zebrała, ogólnie mówiąc, w dolnych częściach budynków, tak? Czyli na podłodze haliturbin, w jakichś piwnicach i tak dalej. Powstał problem z dużymi ilościami promieniotwórczej wody, która w szczególności mogła się wylewać w pewnym momencie do oceanu. Tak? W związku z tym podjęto szereg czynności. Na przykład zamknięto odpływ wody do oceanu takim głównym kanałem, którym woda chłodząca normalnie do oceanu odpływa. Tutaj widzimy te akcje. Tutaj, tam gdzieś pod spodem jest ten kanał odprowadzający wodę do oceanu. Tutaj jest takie miejsce, gdzie można wstawić jakąś barierę, No i właśnie takie betonowe płyty tutaj wpuszczano, żeby odciąć odpływ tej wody. No odpompowywano również tą zalegającą wodę do różnego rodzaju zbiorników. No, chyba najbardziej spektakularnym z tych zbiorników jest gigantyczny pływający zbiornik zwany Mega Flow, który przypłynął do Fukushimy skądś, nie wiem dokładnie, o ogromnej pojemności. On został zacumowany zaraz przy elektrowni i tam tę wodę między innymi gromadzono. No niestety część tej wody skażonej jednakże do oceanu się dostała, a także operatorzy elektrowni świadomie wypuścili do oceanu mniej skażoną wodę, która poprzednio gdzieś tam w jakichś zbiornikach była przechowywana, po to, żeby móc do tych zbiorników wpompowywać tą wodę silnie skażoną. No, no tutaj znowu wybrano mniejsze zło. No, w późniejszej fazie akcji ratunkowej zainstalowano urządzenie odkażające wodę. To dosyć skomplikowane instalacje złożone z wielu różnych urządzeń. Tutaj widzą Państwo tylko część, ale zasadniczą. To są takie kolumny usuwające z wody CES-137, czyli jeden z tych najważniejszych pierwiastków promieniotwórczych. No i w związku z tym powoli ta sytuacja została opanowana. Ta oczyszczona woda częściowo jest nadal używana do chłodzenia reaktorów, a częściowo no, oddawana, nie wiem dokładnie, czy do oceanu, czy gdzie indziej, no ale już jako czysta. W każdym razie nie promieniotwórcza. Proszę Państwa, w toku akcji ratowniczej podjęto naprawdę bardzo dużo różnorakich czynności, których tutaj nie mogę w szczegółach opisać, ale przykłady. Na przykład rozpylano taką żywicę wiążącą substancje promieniotwórcze po to, żeby one nie były wywiewane przez wiatr albo wymywane przez deszcze. No. No, oczyszczano grunt. Tutaj jest taki zestaw do oczyszczania gruntu. To jest taki robot, który tutaj służy za odkurzacz. No. Więc jeżeli gdzieś mają wejść ludzie, to najpierw się wpuszcza takiego robota, który z podłogi po prostu no, tą najgorszą promieniotwórczość usuwa. No i potem ona jest tutaj jakoś filtrowana w tych urządzeniach. Instalowano również urządzenia oczyszczające powietrze. To są jakieś takie kolumny dmuchawy, przez które powietrze przepływa. No, na zewnątrz to nie ma sensu, ale w budynkach w środku, prawda, żeby jakoś oczyścić powietrze w budynkach, to takie urządzenia instalowano. No i wreszcie zaplanowano i już od jakiegoś czasu się buduje taka osłona na jeden z reaktorów, być może kilka, nie wiem dokładnie, no, która ma za zadanie zapobiec wszelkim możliwym emisjom, dalszym emisjom substancji promieniotwórczej. No więc to trochę przypomina sarkofag w Czarnobylu, no ale tutaj jednak jest znacznie lepiej, no bo tam będzie można wejść, tam nie ma już takiej promieniotwórczości niż jak w Czarnobylu. No podejmowano podczas akcji ratunkowej różne działania mające na celu ochronę radiologiczną pracujących tam ludzi, więc przede wszystkim różnego rodzaju osłony. No, ubrania, maski gazowe, a w miejscach najbardziej skażonych nawet nie tyle maski gazowe, co po prostu aparaty tlenowe były używane, żeby pracownicy nie musieli wdychać zanieczyszczonego powietrza. To są takie osłony z 3-milimetrową warstwą ołowiu, którymi przykrywano pewne źródła promieniotwórczości, aby zmniejszyć promieniowanie. No, oczywiście każdy miał dozymetr. Tutaj widzimy również kontrolę taką zewnętrzną. Każdy był mierzony od stóp do głów. Używano tak zwanych gamma kamer. To jest obraz z takiej gamma kamery. No i tutaj to, co jest czerwone, to jest promieniotwórcze, prawda? Czyli można było popatrzeć i od razu widać, gdzie są jakieś skażone obszary. Badano również natężenie promieniowania na przykład nad reaktorem. również przy pomocy pompy do betonu. Tutaj na końcu był zamontowany jakiś detektor do pomiaru skażenia. No, chciałem zwrócić uwagę, że no, w celu zmniejszenia narażenia ratowników masowo naprawdę używano tam różnego rodzaju robotów. To jest przykład robota, który mógł chodzić w budynku, na przykład po schodach. On tutaj na lince ma jakiś tam czujnik promieniowania, który spuszcza i może mierzyć promieniowanie. Używano takiego latającego urządzenia wypożyczonego od armii amerykańskiej, które się nazywa T-Hawk, które mogło po pierwsze no, zajrzeć od góry do budynków reaktora, a po drugie prowadzić jakieś pomiary promieniotwórczości. A oprócz takich typowych robotów masowo używano też zdalnie sterowanych urządzeń typu koparki, wywrotki i tak dalej. Tutaj widzimy pracowników właśnie, którzy siedzą i z dala operują tego typu sprzętem. No, co się z tą elektrownią stanie w przyszłości? No, podjęto decyzję, że nie będzie już nigdy używana. TEPCO, czyli operator, planuje wyładowanie paliwa z basenów za 3 do 4 lat. A niestety tyle czasu to zajmie, po to, żeby... To są baseny do chłodzenia paliwa. Natomiast jeżeli chodzi o wyjęcie częściowo stopionego paliwa z reaktorów, ja nie słyszałem żadnej daty, kiedy to się ma stać, ale działania takie są niewątpliwie planowane. No i planuje się zrobić to w sposób przypominający standardową wymianę paliwa w reaktorze podczas normalnego działania.
Pozwólcie mi zrozumieć, czyli tak naprawdę to paliwo nie przyciekło przez tak zwany beton i nie stało się do ziemi, czyli ta najgorsza perspektywa. On jest cały czas w zbiornikach, w których po prostu nie jest w samych tych koszulkach, jest na dole zbiornika.
Tak. Z tego co wiem, nastąpiły niewielkie przecieki. Tak? Więc przypuszczam, że są to przecieki poza zbiornik, które zostały zatrzymane w obudowie bezpieczeństwa. Tak? Że myślę, że poza obudowę bezpieczeństwa nic się nie wydostało, jeśli chodzi o samo paliwo. Prawda? No właśnie, więc planuje się, podobnie jak w sytuacji zwykłej, zalać cały reaktor wodą, no, i pod wodą to paliwo wyjąć, również pod wodą zapakować je do jakichś odpowiednich pojemników, no i wywieźć do jakichś zakładów przerobu paliwa. Natomiast całkowita likwidacja tej elektrowni, no nie wiem, czy do zielonego pola, tak rozumiem, tak? Ale w każdym razie całkowita likwidacja przewidziana jest za 10 do 20 lat.
Proszę bardzo, mówi pan w czasie przeszłym.
Dlaczego w czasie przeszłym?
Na matka zasadnicza, która została już zakończona, można podejść do reaktora, czy oddzielenie tak dostaje lokomotywy?
Proszę pana, no nie znam szczegółów, jak blisko tam można podejść, no ale w każdym razie w szczególności już przywrócono chłodzenie reaktorów w obiegu zamkniętym. Tak? To znaczy nie jest tak, że się tam jakąś wodę prowizorycznie wpompowuje albo polewa i ona gdzieś tam wycieka i nie wiadomo, co się z nią dzieje, tylko po prostu jest taka zamknięta pętla, czyli jest zapewnione chłodzenie tak, jakby to było w przypadku normalnego wyłączenia reaktora. Tak?
A dlaczego w fazie awarii można było podejść do reaktora? Z jakiego przede wszystkim powodu?
No rozumiem, że z powodu promieniowania.
A temperatura?
No, temperatura w środku oczywiście była na tyle wysoka, że to paliwo zostało nadtopione, czyli to musiało być... No, ponad 1000, tak? Czy 2000, to nie wiem, ale ponad 1000.
Ale czego się nie topi? To było zjedzone przez parę, bo to było 600.
No, w każdym razie...
Ale w zasadzie nie powinien reaktować na powierzchni, a bardziej na wyższej temperaturze. Nie? To jest kwestia tej temperatury, jaka tam się dzieje.
Proszę pana, natomiast no, na pewno w budynku, czyli na zewnątrz zbiornika i tym bardziej obudowy bezpieczeństwa, no, temperatura nie była, jak sądzę, specjalnie wysoka, szczególnie, że budynek ten, jak pan widział, był w dużej mierze zniszczony, tak?
Czy tam... Kwestia temperatury jest bardzo ważna, bo jeżeli za analizę wezmą się przeciwnicy energetyki jądrowej, to oni tutaj temat mówili znakomicie właśnie z tą temperaturą. Co tak naprawdę się stało? Czy tam jedynie cyklon reagował z wodą i to jest około 1000 stopni temperatura i to była ta reakcja cyklonu z wodą, czy też w 800 stopniach woda się już w ogóle rozkłada na tle wodu i to stąd się wzięło?
Tak. To znaczy oczywiście ta reakcja, jaką pan mówi, czyli termoliza wody, tak, w jakimś stopniu mogła zajść pewnie, natomiast zdecydowanie głównym źródłem tego wodoru były koszulki cyrkonowe. No dobrze, proszę państwa. Proszę pana, no ja nie wiem, co to jest chiński syndrom, to jest tytuł filmu, prawda? Natomiast chińskim syndromem na ogół się określa taką sytuację, kiedy stopiony rdzeń gdzieś tam przenika przez całą ziemię na drugą stronę, tak? No, to jest, a potem najpewniej ucieka w kosmos, tak? No to jest oczywiście zupełnie niemożliwe, chociażby dlatego, że całe wnętrze Ziemi jest znacznie gorętsze i bardziej radioaktywne niż cały ten rdzeń. Więc gdyby nawet jakimś cudem, to jest też niemożliwe, rdzeń się przedostał przez skorupę, no to w płaszczu znika jak kropla w morzu. Ale tutaj nie doszło nawet do wypłynięcia rdzenia z samego betonowego budynku. Proszę państwa, no zdaje się, że mój czas się skończył w zasadzie. No, główną przyczyną tej katastrofy było tsunami, ale na pewno nastąpiły tutaj jakieś błędy ludzkie. No na przykład zbyt niski falochron, niewystarczające zabezpieczenie generatorów diesla. Można się na przykład zapytać, dlaczego znajdująca się niedaleko elektrownia Fukushima Daini, czy też Fukushima 2, w zasadzie nie doznała poważniejszych zniszczeń. Otóż tam generatory diesla były wewnątrz budynków reaktorów, które to budynki są solidne i tsunami się przez nie nie przedarło. A niestety w Fukushimie 1 generatory znajdowały się poza budynkami. I to jest jedna z przyczyn. No można, można. Proszę państwa, no więc no szereg błędów popełniono w konstrukcji tej elektrowni, co nie jest no, w pewnym sensie dziwne, bo była to konstrukcja stara i na pewno lekcje z tych błędów zostaną wyciągnięte. Natomiast... No proszę pana, ona w pewnym sensie trwa nadal, tak? To znaczy tam się nadal coś... Tam są ludzie, prawda, wszystko. No to trudno powiedzieć, kiedy ona się skończyła. To nie było tak, że wczoraj jeszcze jest, a dzisiaj już nie ma, prawda?
Tylko... Jest jeszcze taka wersja. Mianowicie tu poprzedni wykład był przez pana wykładem i powiedziano, że między 8 magnituda a 9 magnituda jest różnica 30-krotnie większej siły niż ona. Skoro przewidziany na 8, elektrownia stoi na samym oceanem. Mamy niedaleko drogi elektronicznego, tego tam z konstrukcji. Trzęsienie było pomiędzy tym rowem, a wybrzeżem, na którym stoi elektrownia. Także tam na pewno było te 9 okolicy. Czyli siła na przykład 20 razy bardziej niszcząca niż projektowana. Czy nie popękały tam po prostu rury? Japończycy nie mogli przez kilka miesięcy do tych rur podejść, bo była ogromna temperatura. Wodę pompowali w rury, ale ona wyciekała do wszystkiego, do wiary, do oceanu, gdzie popadną, pod spód. Czy taka wersja na przykład odkrycona przez trzeci nikus energetyki jądrowej nie będzie nośna?
Ale jaka wersja, przepraszam?
No, ja sobie zdaję sprawę, że zwolennicy i przeciwnicy będą mieli skrajne problemy, skrajne wersje.
Nie, ale ja nie wiem, o co pan pyta. Nie wiem, o co pan pyta, więc nie potrafię.
To moje znowu pytanie. Chciałabym wiedzieć, ponieważ powiedział pan, że tak naprawdę ten half meltdown, czy jakkolwiek to się nazywa, terminologii fizyków. Czyli tak naprawdę tak, promieniowanie jako takie nie wydostało się za, powiedzmy, tą wodą, która została do oceanu spuszczona, która jakby mniej napromieniona. To proszę mi powiedzieć, skąd wzięło się promieniowanie na przykład w wodzie bieżącej w Tokio?
W wodzie bieżącej
w Tokio? Znaczy jakby nie było w stanie zrozumieć tego. Jak to się stało, skoro pan mówi, że nic się tak naprawdę nie wydostało z tego?
Znaczy tak jak państwo zauważyli, ja tutaj w swoim wykładzie w ogóle nie poruszałem kwestii radiologicznych, tylko takie techniczne. Ja nie chciałbym się na razie zbytnio na ten temat wypowiadać. Może za rok, jak już te sprawy zostaną zbadane przez odpowiednie instytucje, to się wypowiem bardziej kompetentnie. Natomiast w jaki sposób następowały tam uwolnienia substancji promieniotwórczych? No więc jeden sposób, no to ta woda, woda, prawda, którą polewano, wszystko gdzieś tam spływała częściowo do oceanu. Tak więc to jest uwolnienie do oceanu. Natomiast uwolnienia do atmosfery, no to pierwsze uwolnienie to przy wybuchu wodoru. Tak? Tą parę z reaktora wypuszczono do budynku, łącznie z substancjami promieniotwórczymi. Gdyby ten budynek się nie rozleciał, to ta promieniotwórczość by tam w środku została i uwolnienia byłyby minimalne. Tak? Ale niestety nastąpił ten wybuch i wszystko to zostało rozniesione. Następnie istotnym źródłem było paliwo w tych basenach. Tak? Bo jeżeli to paliwo jest gorące i nie jest przykryte wodą, to jeżeli my je wodą polewamy, co my skądinąd musimy robić, żeby nie było jeszcze gorzej, no to ta woda w zetknięciu z gorącym paliwem paruje. Tak? No i ta para ucieka, przemieszcza i no jak rozumiem z tego właśnie wzięła się promieniotwórcza chmura. Tak? Bardzo popularne określenie. No i następnie ta chmura osadza się po prostu na ziemi, tak? Na lądzie, również na oceanie, ale również na lądzie. Jeżeli akurat nie pada, to wolniej, a jeżeli pada deszcz, to szybciej. Tak? No i ta promieniotwórczość z ziemi wpływa również do rzek, tak? I w ten sposób jest niebezpieczeństwo, że może się znaleźć w wodzie pitnej. Tak?
Czy ludzie, którzy zostali ewakuowani na promieniu 10 km, już wrócili, czy oni nie mogą wrócić?
Nie mogą.
Nie mogą.
Został tylko jeden mieszkaniec.
Tak. No, w Japonii mówi się o tym, że trzeba będzie przeprowadzić dekontaminację. To znaczy po prostu zebrać kilka centymetrów gleby i w ten sposób tą ziemię oczyścić. No, ale to jest niewątpliwie operacja długotrwała, tak, i kosztowna. No, proszę Państwa, to ja może trochę tutaj za dużo przygotowałem tych folii, ale to już jest ostatnia. Chciałem tylko powiedzieć, że w nowoczesnych reaktorach znajdują się zabezpieczenia, które właściwie wykluczają taką właśnie awarię. No także miejmy nadzieję, że ten obraz energetyki jądrowej będzie wyglądał bardziej tak, jak tutaj pokazano, niż tak jak w Fukushimie. Dziękuję. Thank you.